To jest prawdopodobnie ostatnia rozmowa w podcaście Sztuka Gadania. Oczywiście nigdy nie mów nigdy, ale ponieważ to jest koniec czerwca, kończy się sezon podcastowy, to we wrześniu chcę wrócić w nowej formule. Będę miał czas przez te 2 miesiące wakacji, żeby przemyśleć dobrze tę formułę, ale cieszę się bardzo, że właśnie ta rozmowa wieńczy 5 lat prowadzenia przeze mnie rozmów w Sztuce Gadania. 120 odcinków to naprawdę bardzo dużo, no i czas na pewne zmiany. A cieszę się dlatego, że gość dzisiejszy, gościni, którą za chwilę zapowiem, jest naprawdę kimś wyjątkowym. Ja się nazywam Krzysztof Jakubowski, to jest podcast Sztuka Gadania, a więc o mówieniu, jak sama nazwa wskazuje. Przy okazji serdecznie zapraszam na stronę sztukagadania.pl, bo tam dowiesz się o indywidualnych treningach, które prowadzę dotyczących mówienia, o szkoleniach online, o warsztatach, a więc strona sztukagadania.pl to na pewno dobry adres. A teraz zapraszam Cię na rozmowę. To jest kolejny odcinek podcastu Sztuka Gadania, a moją dzisiejszą gościnią jest pani Marzena Barszcz. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie Krzysztofie.
Pani Marzena jest psychoterapeutką, autorką książki Psychoterapia przez ciało i twórczynią Instytutu Analizy Bioenergetycznej.
Ale cieszę się, że się pan pomylił, bo to jest najczęstsza taka pomyłka, bo bioenergetycznej, czyli po prostu bio od energii życiowej, a nie od bioenergoterapii, czyli leczeniu siłami nadprzyrodzonymi, przynajmniej tak jak ja to rozumiem.
To tak, to dobrze, że pani to od razu rozgraniczyła. Ja tylko powiem, jak panią poznałem, ponieważ byłem na pani wystąpieniu podczas seminarium Dnia Głosu. To jest takie doroczne święto osób związanych jakoś z głosem, logopedów, trenerów głosu. No i między innymi pani wystąpiła. Ja sobie robiłem notatki z pani wystąpienia i będę do nich nawiązywał, ponieważ pani tam powiedziała takie zdanie, że głos i słowo na drodze powrotu do siebie. Chciałbym panią zapytać, czym jest ten powrót do siebie? O co w tym chodzi?
No tak, i dlaczego pewnie głos i słowo, bo oczywiście, że to było związane z Dniem Głosu i tym wspaniałym Stowarzyszeniem Miłośników Żywego Słowa. To było zresztą bardzo, bardzo dobre doświadczenie dla mnie być tam wśród państwa. A powrót do siebie oznacza dla mnie po prostu objęcie siebie w pełni. A żeby objąć siebie w pełni, trzeba siebie poznać i przyjąć ze wszystkim. Czyli, no to jest tak potocznie używane słowo cień w tym kontekście, czyli przyjąć siebie ze swoją historią, ze swoimi zranieniami, z tym, co odrzuciliśmy, z czym nas odrzucono, wrócić, rozgościć się i objąć siebie z tym. No i w tym kontekście głos i słowo są i wspaniałymi przewodnikami w drodze do siebie, ale też takim równocześnie narzędziem transformacji, to mam na myśli głos. No bo przez głos, tak jak my teraz siebie poznajemy czy doświadczamy, to jeśli będzie zmieniać się nasza interakcja, coś będzie trudnego, coś będzie przyjemnego, to wszystko będzie słychać w naszym głosie. Szczęśliwie nie wszyscy będą to słyszeć, ale kiedy my znamy siebie, to my to usłyszymy, że coś dzieje się w moim głosie. Jeśli mamy taką łączność z głosem, no to dla nas to jest wspaniała podpowiedź, ale równocześnie możliwość dalszej pracy.
To jeszcze do tego głosu przejdziemy, ale na chwilę jeszcze wrócę do tej drogi do siebie, powrotu do siebie, bo mnie to intryguje, że powrót do siebie to znaczy, że my wcześniej byliśmy ze sobą, ale jakoś to zgubiliśmy, no bo powrót to dla mnie zakłada, że było, a nie ma.
Że coś jest utracone.
Tak.
Tak, no tak, właściwie całą psychoterapię rozumiem jako taki sposób pracy z drugim człowiekiem, gdzie właśnie to, co utracone i to jakby z różnych powodów, czy właśnie przez odtrącenie, czy przez wyparcie, zaprzeczenie, czy zwyczajnie niechęć, z jakichś względów różne części siebie porzucamy. I to szczęśliwie nie jest zero-jedynkowe, że porzucamy się w całości i potem musimy tą całościową drogę przejść. Nieszczęśliwie większość z nas naprawdę jest większościowo w kontakcie z różnymi aspektami siebie i z różnymi aspektami nie jesteśmy połączeni świadomie lub nieświadomie.
A czy w ogóle jest możliwe coś takiego, żeby być w kontakcie ze sobą tak naturalnie, nie utracić tego kontaktu przez życie? Czy to jest niemożliwe? Czy zawsze coś tracimy?
A, trudne pytanie. Trudne pytanie, dlatego, wie pan, bo ono jest trochę filozoficzne, bo mi się wydaje, że w dynamice życia, w dynamice rozwoju, w tym dziecka, no podlegamy deficytom i konfliktom. One nas naznaczają, zostawiają trwały ślad. I teraz, jeśli dalej przysparzają nam cierpienia, nazwijmy to w dorosłości, no to jeśli chcemy pomniejszyć ten poziom cierpienia, no to wracamy właśnie do tych momentów. Więc ja chyba i wcale nie pesymistycznie powiedziałabym, że to nie jest możliwe, ale że z drugiej strony jest to bogactwem życia i rozwoju nas jako ludzi. Bo czy moja trauma mnie określa? W jakimś sensie tak. Czy mnie ubogaca? Również tak.
No właśnie, to jest coś, co ja jak wczoraj sobie analizowałem to zdanie, głos i słowo na drodze powrotu do siebie, tak sobie pomyślałem, jeżeli się mylę, to niech pani mnie poprawi, ale że ta utrata siebie to jest coś być może nam potrzebnego, że my potrzebujemy się utracić, żeby się odnaleźć, czy to nie jest tak?
Jest to piękna racjonalizacja, jaką nie raz i nie dwa sama używałam w dorosłym życiu. W tym sensie, że jeśli coś jest dla nas zbyt bolesne, to musimy dodać dodatkowe znaczenie. Ale wie pan, czy z perspektywy naszych różnych doświadczeń życiowych teraz w życiu, czy ja o niektórych trudnych sytuacjach dla siebie myślę, że one musiały się wydarzyć, żeby mnie gdzieś doprowadzić? No z jednej strony pomyślę tak sobie, bo mnie to uspokaja. Z drugiej strony czasem, czy chciałabym, żeby się nie wydarzały? Ja tak. O niektórych sytuacjach jestem w stanie powiedzieć, chciałabym, żeby to nie miało miejsca. Jakkolwiek jest to dla mnie jakoś i w moim zasięgu przepracowania, objęcia, dalej korzystania z tego. Więc chyba aż ja bym akurat tak aż daleko nie poszła. Też wierząc, że po prostu mamy różne pojemności i czasem dla niektórych niektóre zdarzenia po prostu są za wielkimi. I takie osoby też znam.
To przejdźmy teraz do głosu, bo powiedziała pani wcześniej, że głos jest, tak jak ja to zrozumiałem, takim dobrym wyznacznikiem, takim narzędziem do sprawdzenia, czy jesteśmy ze sobą, w tym kontakcie ze sobą, czy nie. I teraz jeszcze zanim zapytam panią, jak to
sprawdzić,
to jeszcze zapytam tak z pani doświadczenia, jak pani obserwuje swoich pacjentów, to czy te osoby, które do pani przychodzą, to zwracają uwagę na swój głos, czy to jest rzadkie raczej? Bo tak sobie myślę, że łatwiej jest zorientować się, że boli nas głowa, czy noga, czy coś jest nie tak z relacjami, niż zwrócić uwagę na ten swój głos.
Tak, w tej grupie, powiedziałabym, około zawodowej, gdzie my się spotkaliśmy razem, to właściwie tam wszyscy zwracają uwagę na głos, ale też w związku z tym, że pracują głosem i przez głos, prawda? A tak powiedziałabym na poziomie pacjenta, to najczęstsze, co słyszę, to taki komentarz i wie pani, i wtedy znowu słyszałem, że mówię wysoko albo mój głos przyjmuje nienaturalny ton. Ja znam siebie, wydaje mi się, że wszyscy to słyszą. To najczęściej ludzie zwracają w takim kontekście uwagę na swój głos lub w drugim zachrypnięcia, kiedy mówią ważne rzeczy lub w ogóle niemożności wydobycia to nawet niepełnego głosu, w ogóle głosu i to jest też połączone z takim opisem utyka mi to w gardle. Więc tego jest sporo.
Okej, tego jest sporo. A czy jest tak, że ktoś inny zwrócił tej osobie uwagę i dopiero wtedy zastanowiła się ta osoba nad swoim głosem?
Tak, tego też jest sporo. A w takich komentarzach, może bardziej czasem opresyjnych, już mówisz tak cicho, że właściwie czytam ci z ust. Albo zawsze, kiedy coś się dzieje między nami, ty coś tam. Więc oczywiście, że też ludzie dostają nieprzyjemne takie zwroty, nawet czasem z dobrej intencji albo właśnie o wysokości głosu. To jest najczęściej, bo kiedy się denerwujemy, większość z nas nie obniży głos, tylko zaciśnie, prawda? I będzie taki nieskontrolowany albo no, taki wyższy głos, ja bym powiedziała po naszemu zaciśnięty niż naturalnie.
A jak to jest z lubieniem swojego głosu u pani pacjentów? Czy to jakoś tam wybrzmiewa, że te głosy są nielubiane, a może właśnie wręcz przeciwnie, że właśnie odkrywają, że lubią te swoje głosy?
Albo w ogóle przychodzą z tym, że lubią i że głos jest mocną częścią i że bardzo by chcieli mieć stale dostęp do takiego połączenia właśnie tutaj. Bardzo często słyszę taką informację, że kiedy ja jestem ze sobą połączona, ja to od razu słyszę w swoim głosie. Mi jest przyjemnie mówić, wymieniać się i jest mi bardzo nieprzyjemnie, kiedy czuję, a właściwie słyszę, że utraciłam tą jakość.
To teraz jak sprawdzić, na ile nasz głos nas wyraża? Czy jest w ogóle to możliwe, żeby samemu to jakoś popróbować sprawdzić?
Bardzo jest ciekawe to pytanie. Naprawdę i myślę, że będzie naprawdę praktyczna odpowiedź, bo wie pan, wydaje mi się, że najprościej jest sprawdzić i mam tu podpowiedź z grup ćwiczeniowych, kiedy głos ma być połączony z czuciem, nie tylko z naszą reprezentacją intelektualną, naszym poglądem na świat, ale z czuciem. I kiedy ja mogę wydać swobodnie głos, kiedy płaczę i mogę zaszlochać i zapłakać w głos, kiedy ja mogę krzyknąć i mój krzyk nie niknie w moim brzuchu, czy nie zatyka się w moim gardle, kiedy ja się boję i mój głos drży, to ja myślę, że to jest bezwzględny test kontrolny, na ile głos jest mój, na ile jest ze mną połączony, czyli na ile moje ja emocjonalne wybrzmiewa lub nie w moim głosie i kiedy nie wybrzmiewa. Czy myśli pan, że to jest test do skorzystania?
No tak, ale myślę, że to jest dosyć... Trudno, jeżeli ktoś ma taki zablokowany głos, to właśnie unika takich...
No to już ma pan swoją odpowiedź. Czyli w jakimś sensie jest to bardzo łatwe, bo jeśli unikam, mam zablokowany głos i unikam czegoś, no to jeśli idę tam źródłem świadomości, to jeśli czegoś unikam, coś jest dla mnie trudne, to wydaje się, że tam nie do końca będę swobodny w wyrazie siebie. Dlatego mi się wydaje genialny ten test, ale może w takim pokazaniu właśnie tego, gdzie nas coś przytrzymuje.
No ale jakby to w praktyce mogło wyglądać, taki test?
No to tworzymy punkt pierwszy testu, czyli znajomość siebie i świadomość siebie, kiedy ostatnio płakałem i czy mogę płakać tak jak nas stworzono do płaczu, czyli z otwartymi ustami, wydając szloch z drżąco skaczącym brzuchem. Pierwszy punkt testu. Czy poznanie, czy kiedy się złoszczę, to mój głos jest mocniejszy, jest wyraźniejszy, jest na wyższym tonie, czy właśnie jest do środka skierowany albo w ogóle pozbawiony, jest spłaszczony emocjonalny. Bardzo częsta obrona przy złości. I idźmy do trzeciego, no, najważniejszego elementu, czyli bania się, niekoniecznie lęku, ale właśnie strachu. Czy kiedy przeżywam strach, to może się to, czy ja przestraszony, mogę w ogóle pokazać się światu, ale również w tym, jak używam swojego głosu, czyli kiedy najczęściej się boimy, to głos jest drżący, utykają słowa, mówimy na bezdechu. I to jest pierwsza część tego testu poznawcza, na ile ja siebie znam w tych jakościach, na ile zadałam sobie te pytania. A część, drugie pytanie, praktyczne, myślę, ciekawsze. to gdybyśmy tutaj byli teraz na zajęciach, prawda, to często ludziom proponujemy, sprawdź, czy możesz zaszlochać. Po prostu, czy twoje ciało pamięta, czasem to nazywamy kałasznikowym, prawda, czyli może zrobić takie i natychmiast to włączy różne obrony, różne nazwania intelektualne. O, wstyd, o, głupio, prawda, albo kurczę, nie mogę tego zrobić. Nie mogę sobie. To już jest doświadczalne, prawda? A jeśli chodzi o dostęp do złości, to po prostu, czy możesz, czując nogi, krzyknąć. Krzyknąć tak, że poczujesz swój brzuch. Że poczujesz oparcie głosu o twoje dno miednice i ty poczujesz się z tym dobrze. I trzecie, doświadczalne w sprawie strachu. Czy możesz w kontakcie powiedzieć, boję się. Albo bałem się, bardzo się bałem. To jest część mojego doświadczenia. Ja czasem nadal się boję. Czyli tu jest w sprawie bania się takie doświadczenie w ogóle uznania, że jest we mnie część, która doświadczyła przestrachu i dalej go doświadcza w życiu i może sobie na to pozwolić.
No dobrze, to a jeżeli odpowiedź na to pytanie brzmi nie, czyli nie potrafię zaszlochać, nie potrafię się złościć, to co może być powodem tego, że tak się dzieje właśnie?
Mm-hmm. No powody raczej są, i tu nie będę zaskoczeniem dla nikogo, no powody są związane z progami rozwojowymi, które mamy w swoim doświadczeniu do przejścia jako dzieci, powiedzmy od momentu przyjścia na świat, czy nawet mówi się w tej chwili już wcześniej, do powiedzmy 6-7 roku życia, czyli to, jak jesteśmy przyjmowani, odzwierciedlani, z jakimi treściami rezonowali nasi bliscy lub nie, to daje nam takie drogowskazy, które z automatu są w nas wklejane, a jakim się mnie chce, jakiego się mnie odrzuca, na co jest zgoda, a na co jest niechęć, czy w ogóle zaprzeczanie danej jakości. Więc to pierwsze, no i niestety najgłębsze nacechowanie następuje tam dawno temu w przeszłości. I tam się uczymy, że z tym uczuciem mogę się pokazać, a tego to nawet nie mogę dopuścić do świadomości, bo to w moim systemie rodzinnym jest naprawdę źle widziane.
I w takich sytuacjach to jest niemożliwa jest dalsza praca bez tego powrotu do przeszłości, do tego w cudzysłowie grzebania się w dzieciństwie, w dorastaniu.
No właśnie. Wie pan, w moim nurcie, pracuję w kilku nurtach, ale wszystkie gdzieś mają podłoże analityczne. Powrót do przeszłości jest pełen możliwości dla teraźniejszości. Więc czy jest możliwe? Być może ktoś w innym nurcie odpowiedziałby tak. A dla mnie, ja jestem zwolenniczką tego, żeby dotykać problemu przy korzeniu, a nie przy koronie. Więc i myślę sobie, jaki to jest, co takiego w nas jest, jaka tam jest bariera wewnętrzna, jaki tam jest lęk, że mamy obawę, żeby zwrócić się do siebie z przeszłości, że właśnie to być może niektórzy mówią grzebanie, kopanie i tak dalej. Bardzo jest to pejoratywnie nacechowane, prawda? A przecież tam jesteśmy my, malutcy, którzy jak nigdy potrzebujemy, żeby po nas wyciągnąć ręce i dać doświadczenie, wsparcie doświadczenia, bo to już nigdy nie będzie tak, jak było wtedy, żeby móc odzyskać te części siebie. Po to tam idziemy, żeby odczepić to, co jest dociążeniem i pozyskać to, gdzie zostaliśmy zatrzaśnięci, zatrzymani, uwięzieni. Więc pewnie idźmy do przeszłości. To jest nasza historia.
Teraz zapytam o...
Uśmiechnął się tak, pan.
Tak. Nie, ja celowo użyłem tego słowa grzebanie się, żeby tak trochę prowokacyjnie. I też kolejne takie prowokacyjne stwierdzenie, że niektórzy uważają, że no tak, wszystkiemu winni są rodzice, to już oni są wszystkiemu winni. No i właśnie czy to nie jest takie zrzucanie odpowiedzialności na kogoś innego?
Tak, właśnie Znowu dziękuję, że pan to tak złączył, bo kategoria winy i kategoria odpowiedzialności jest bardzo często mieszana, a najczęściej w ogóle poczucie winy jest mylone z obwinianiem, prawda? No i właściwie powrót do przeszłości jest po to, żeby przestać obwiniać, a móc przejąć odpowiedzialność za to, co dzieje się dzisiaj. I też nie o to chodzi, żeby kogokolwiek zwalniać z tamtej odpowiedzialności, ale też absolutnie nie chodzi o to, żeby zasilać się stałym obwinianiem i w związku z tym wzmacniać swój brak sprawstwa.
I tutaj chwila przerwy w rozmowie, ponieważ chcę zaprosić cię do indywidualnego treningu mówienia głosu w każdej sytuacji publicznej, jeśli chcesz poprawić swoje mówienie, to serdecznie zapraszam. Liczba osób, które mogę przyjąć na te treningi, jest coraz bardziej ograniczona, więc jeżeli zależy ci na tym treningu, to napisz do mnie koniecznie, żeby sprawdzić, czy jeszcze w ogóle są wolne miejsca. A w takim indywidualnym treningu możemy popracować nad pewnością twojego mówienia, nad brzmieniem głosu, nad tym, żebyś osiągała swoje cele dzięki twojemu mówieniu. sztukagadania.pl Serdecznie zapraszam. Wcześniej zapytałem panią, jak sprawdzić, czy ten głos mnie wyraża, ale w takim razie co zrobić, żeby ten głos był naprawdę naszym głosem?
Odpowiem nie wprost, bo chyba najpierw każdemu z nas zadałabym pytanie, czy chcesz odzyskać swój głos, a w związku z tym, czy masz zgodę też na to, że za pełnym wachlarzem, pełną barwą twojego głosu są zatrzymane różne emocje. I jeśli tam jest zgoda, tak, mam gotowość, chcę się usłyszeć ze wszystkim, to jest właśnie pierwszy krok, kiedy masz już zgodę, to baw się swoim głosem. Baw oznacza dopuszczaj wszystkie emocje i sprawdzaj, jak one przechodzą przez twój głos i co w tym momencie dzieje się z tobą. Czy zostajesz w otwartości, w poruszeniu i masz zgodę? Czy pojawiają się obrony, pojawia się lęk, pojawia się wstyd, czy inne złożone reakcje, które mają zatrzymać eksplorowanie i poszerzanie tych części siebie.
Próbuję sobie wyobrazić sytuację, w której ktoś by nie chciał poznać swojego głosu i nie chciałby zanurzyć się w te emocje. Zdarzają się takie sytuacje, że ktoś mówi nie.
Tak, tak. Bo wie pan, kiedy przedstawiamy to, każdy chce poznać swój głos. Ale kiedy idziemy do praktyki i pytamy taką osobę, czy w związku z tym jest też zgoda na to, żebyś dopuścił, czy dopuściła w swoim głosie złość, czy wściekłość. To bardzo często pojawia się reakcja, a po co? A komu to potrzebne? Nie, nie, ja nie chcę być agresywna. Nie, nie, to w przeszłości mnie tak potraktowano, ja więcej sobie na to obiecałam sobie, że nigdy przez mój głos nie będą przechodzić tak agresywne tony. I tu zaczyna się praca między tym, co jest doświadczone, wklejone, obciążające, a między tym, że być może dzisiaj nawet nie masz w połączeniu, że gdzieś brakuje ci siebie takiej czy takiego z możliwością dostępu do takiej jakości, na przykład w pracy z granicami, z dostępem, żeby twoje nie brzmiało jak twoje tak, tylko żeby tam naprawdę było nie.
Tak, czyli rozumiem, że pierwszy krok to jest ta gotowość i też świadomość tego, że to jest praca i że nie zawsze ona będzie łatwa. No to mamy pierwszy krok, a kolejny, jaki to byłby krok?
To już chyba zależy osobniczo od każdej osoby. Właśnie to jest to pytanie, po co, dlaczego i jak ona sobie tu odpowiada. Prawda? Więc myślę, że ktoś, kto jest związany z pracą, z głosem zawodowo, będzie mieć zupełnie różną potrzebę i różny kierunek niż ktoś, kto w ważnych, bliskich rozmowach utyka z głosem w gardle, prawda? Więc tutaj te już kolejne kroki to po prostu będą specyficzne dla każdego, a ogólny, wspólny kierunek jest taki, żeby móc praktykować, obudzić ciekawość dziecka, pozwolić sobie na piski, na warczenie, na zejście naprawdę nisko. I im swobodniej będziemy się z czasem tam czuć, to jest właśnie ta robota. I w połączeniu z ciałem, bo może to nie wybrzmiewa, prawda, że głos nie jest odłączony od ciała, a głos to jest po prostu jeden z kanałów ekspresji, tak jak jakość dotyku, jakość spojrzenia, to głos, przez to też, że werbalizujemy, on jest po prostu absolutnym kanałem wyrazu tego, kim jesteśmy, ale też jak na ile czujemy się ucieleśnieni, osadzeni w naszym ja fizycznym, na ile moje ciało jest moje, na ile jest moim domem.
To ładne. A czy mogłaby Pani podać jakieś takie przykłady ze swojej pracy, kiedy rzeczywiście ten głos udało się odzyskać, uwolnić?
To są liczne przykłady,
Jak to się objawiało? Jak to wyglądało, ten moment, w którym ten ktoś nagle odzyskał i powiedział tym swoim głosem?
Bardzo poruszające są takie momenty w pracy indywidualnej, kiedy ktoś odzyskuje płacz po latach i widzimy, jak fala szlochu 5-10-minutowego nieprzerwanie przechodzi przez tą osobę. I to jest właściwie takie miejsce sakrum, bo to już nie trzeba nic ze strony terapeutycznej, po prostu trzeba tylko towarzyszyć i nie przeszkadzać temu, co tak wspaniale dzieje się w tym wypadku z robieniem miejsca na smutek i wyrazem dla tego smutku czy rozpaczy czasem. Bardziej jeszcze spektakularne jest, kiedy ktoś z zablokowanym głosem, z głosem, gdzie nie możemy sobie pozwolić na głośność, a na nieskontrolowanie, nagle to nie jest prawda, ale po iluś próbach przy rakiecie, my uderzamy rakietą w materac, wchodzi w ten moment, kiedy czuje, że jego głos jest jego i może z nim zrobić wszystko i sięgnąć wszędzie i robi to coraz głośniej, coraz pełniej. Z czasem zaczyna się wściekać, z czasem śmiać i ten głos przechodzi od jednej emocji do drugiej. Natomiast myślę, że takim doświadczeniem dla mnie jako prowadzącej grupę jest ten moment, kiedy po 3-4 spotkaniach grupa zaczyna wspólnie krzyczeć lub grupa zaczyna wspólnie płakać i stajemy się wszyscy jednym ciałem względem tego doświadczenia w zgodzie na to, co się dzieje, że jest na to miejsce. Jest miejsce na każdy ton, każdy tembr głosu na tej sali i głos powstaje takie doświadczenie głosu grupy. I myślę, że dlatego grupy ćwiczeniowe są tak ważnym doświadczeniem, bo tam nie tylko doświadczam swojego głosu jako ja, ale doświadczam swojego głosu jako część grupy, współbrzmienia. A doświadczenie współbrzmienia jest nam znane od tysięcy lat.
Tutaj dużo takich powrotów do pierwotnego człowieka słyszę, te szlochy, te krzyki, te dźwięki w grupie, że to jest takie pierwotne. To mi się z tym kojarzy. Ja nie chciałem przerywać, bo Pani tak pięknie to opisywała tak obrazowo, ale wspomniała Pani o rakiecie na materacu. Tylko, że może to nam być niejasne, o co to chodzi.
Tak, właśnie taki skrót użyłam. Częścią praktyki w przywracaniu złości, dostępu do złości, ucieleśnienia złości, prawda, nie tylko intelektualnych rozkminek na temat, czym jest złość i jak to się złościmy, ale realnego przepływu fali złości przez ciało i w tym wypadku wyrazu za pomocą głosu, jest uderzenie w materace, uderzanie, czy to rękami, czy to za pomocą rakiety, to po prostu jest, wtedy daje takie poczucie jeszcze większego sprawstwa, kiedy czymś możemy w bezpiecznych warunkach uderzyć i odczuć, no najczęściej siłę, ale czasem i brak sił swoich ramion, swojego ciała. Więc to jest taką częścią podstawową praktyki w analizie bioenergetycznej, tej części nieanalitycznej, a ćwiczeniowej, gdzie w taki sposób właśnie pomagamy człowiekowi, żeby poszukał różnych rejestrów, że okazuje się, że jego głos naprawdę ma w jakimś sensie niekończącą się skalę i nie chodzi tutaj w tym wypadku o dźwięki, ale o bogactwo wyrazów, bogactwo tego, jak można siebie wybrzmieć.
A jeszcze na chwilę wrócę do tego, co pani mówiła o tym szlochu w terapii indywidualnej, ale też pani mówiła o tych dźwiękach w grupie. Czy jeżeli do takiego szlochu dojdzie, do takiego odblokowania, to odblokowanie głosu zostaje na co dzień, w takiej codziennej komunikacji? Czy to było tylko chwilowe tu i teraz odblokowanie, ale nie przekłada się to na taką rozmowę codzienną?
Pytał mnie pan na początku, czy ludzie dostają zwrot, albo czy ludzie słyszą swoją zmianę. No to są właśnie po takich sesjach, to są najczęstsze takie opowieści. I wie pani, i ten głos przez kilka dni był taki z wewnątrz, taki był mój. I oczywiście, że to znika, bo to jest jak z myciem zębów, prawda? Jak będziemy myć zęby raz na tydzień, no to nie będą one czyste. Jeśli mamy silne obrony psychosomatyczne i raz udało nam się zaszlochać, no to zostanie to na parę dób. Ale jeśli mamy dużo zatrzymanego szlochu, to jeden z moich nauczycieli, Len Carlino, mówił, ty potrzebujesz znaleźć swoją codzienną modlitwę. No i dla tych, którzy na przykład nie płaczą latami, a są przepełnieni smutkiem, lękiem przed taką częścią zrozpaczoną w sobie, to nasza metoda jest praktyczna. Czyli codziennie próbujemy spotkać się ze szlochem. Praktykujemy. Też bardzo mi zatrzymało, że pan to tak nazwał, że to jest pierwotne i to w jakimś sensie pokazuje mi, jak od czegoś tak naturalnego w dzisiejszych czasach, prawda, jesteśmy odsunięci. Co bardziej ludzkiego niż zapłakanie nad sobą czy nad drugim, nie? Ale ma pan absolutnie rację, że to się bardzo oddaliło, takie nasze podstawowe ludzkie wyrazy, nie?
No, o tym pewnie można by mówić długo, że mężczyzna nie powinien płakać na przykład.
Dokładnie, dokładnie. A kiedy ma dostęp do złości, jest agresywny, nie?
Mm-hmm. Tak, tak.
I w
tak,
drugą
tak.
stronę oczywiście.
No dobrze, ale powiedziała pani, że czasami no, trzeba codziennie praktykować, na przykład ten szloch, ale czy jest szansa na to, żeby w pewnym momencie już odnaleźć ten głos i już go nie gubić, żeby nie musieć robić żadnych praktyk, modlitw, po prostu żyć?
Oczywiście, że jest. Po to to robimy, żeby z czasem móc to robić, nie wiem, raz na dwa tygodnie, raz w tygodniu. Natomiast jest to bardzo ważna informacja zwrotna. Więc jeśli słyszymy, że ponownie nasz głos, dajmy na to, się zaciska, albo że właściwie jest nam smutno, a my zamiast pozwolić sobie na płacz, po raz kolejny robimy 10 rzeczy, żeby zepchnąć ten płacz. No to znowu, to jest nasza odpowiedzialność za siebie i za to właśnie, jak jesteśmy w nurcie życia, żeby to nie było jakimś przykrym nakazem, tylko po prostu zadbaniem o siebie. Więc ja mam w świadomości, że moja obrona polega na tym, że mam trudność z tym, żeby spotkać się ze smutkiem. I w związku z tym ja dorosły wiem, że raz w tygodniu to będzie częścią mojego życia, bo ja chcę się czuć połączony ze sobą. Więc to chyba jest i dobra, i niedobra odpowiedź równocześnie, co? Że tak raz na zawsze zrobić i mieć z głowy, nie? Ale wie pan, to tak jakby raz na zawsze próbować przekreślić naszą historię i tym, kim jesteśmy, prawda? To się nie da. Więc albo pewnego dnia zgodzimy się z naszymi doświadczeniami, zaakceptujemy, że to jest częścią nas i częścią nas jest taka, a taka trudność. ale już nie zmykamy przed nią, tylko... A, niech pan powie
więcej. To
jest
kolejna rozmowa, która uświadamia mi, że no, życie to jest ciągła praca, że nie da się niestety czegoś zrobić, już jest i już, no tylko po prostu to jest taka droga do końca już.
No a z drugiej strony, wie pan, jeśli dzieje się panu coś szybko, coś trudnego, a pan jeszcze nawet intelektualnie nie umie nazywać, a równocześnie jest pan połączony ze swoim, powiedziałabym, ciałem, ale użyjmy na tą rzecz głosu i słyszy pan, że coś się dzieje z tonem głosu, a pan wie o sobie, że jeśli głos się odzywa inaczej, to pan nie zlekceważy tego sygnału, bo to właśnie pańska taka część somatyczna daje panu znać. Uważaj, uważaj na siebie. Zwolnij, sprawdź, poproś o przerwę, nie udziel odpowiedzi. Więc wie pan, praca, ale i skarby.
Ja tak zawsze sobie myślę o głosie, że on nas ostrzega przed czymś wcześniej niż na przykład, że jeżeli wsłuchamy się w ten głos, to jesteśmy w stanie zareagować wcześniej niż na przykład, kiedy organizm się komunikuje z nami za pomocą bólu, bo może być już za późno w tym sensie, że już jakieś tam zmiany nastąpiły.
Dokładnie. Dokładnie jest tak, jak pan mówi. I oczywiście to może być głos, to może być napięcie ramion. Bardzo różne mogą być te zwiastuny somatyczne, prawda? Ale faktycznie ból już jest taką informacją, że coś zgubiliśmy po drodze. Więc tak, zdecydowanie, jeśli jeszcze ktoś zna swój głos i akurat dla niego to jest dostępne, bo przecież nie dla wszystkich słyszenie siebie będzie dostępne. Wie pan, w jakimś stopniu to wymaga odwagi usłyszeć siebie w tych bardzo takich zagrażających nam dawno temu stanach emocjonalnych. Dzisiaj siebie usłyszeć płaczącego, nie tylko płakać, ale równocześnie być tym świadkiem swoim, który słyszy siebie płaczącego.
To ja bym tym zakończył i po prostu bym życzył naszym słuchaczom, żeby mieli tę odwagę usłyszeć.
O, piękne życzenie.
Bardzo pani dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę. No i właściwie chcę tylko powiedzieć dziękuję, bo mam tyle przemyśleń, że już po prostu zakończę. I no, mam nadzieję, że słuchaczom też to się do czegoś przyda.
Tak, dziękuję panu za zaproszenie. No i cóż, powiem na koniec, wracajmy do siebie, żeby się rozgościć. Dziękuję bardzo.
Ogromnie dziękuję ci za wysłuchanie tego odcinka. Zachęcam do posłuchania tych poprzednich, jak i tych następnych, które mam nadzieję, że wkrótce powstaną. Zapraszam cię również do odwiedzenia strony sztukagadania.pl, bo tam znajdziesz informacje na temat indywidualnych treningów, na temat szkoleń, warsztatów, które prowadzę. Ja się nazywam Krzysztof Jakubowski, wybieram się zaraz na wakacje, więc jeżeli ty również jesteś na wakacjach, to życzę ci miłego urlopu. Jeżeli słuchasz tego w zupełnie innej porze roku, no to możesz nam pozazdrościć. Pozdrawiam cię serdecznie i do usłyszenia.